Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie dyrektorze, zasadnicza sprawa. Udaje się czy nie udaje się ten sezon letni 2025 na Pomorzu, na Wybrzeżu?
On zawsze musi się udawać w jakiś sposób, lepszy lub gorszy. Ten sezon jest na pewno wymagający i w zależności, gdzie przyłożymy ucho, te opinie będą bardziej lub mniej radykalne pewnie w tym zakresie.
To jakie te opinie są w zależności od tego, gdzie ucho przyłożyć?
No oczywiście widzimy wszyscy, że tych gości jest nieco mniej. Nieco mniej w porównaniu z latami wcześniejszymi, w okresie, kiedy realizowaliśmy okres postpandemiczny, kiedy wszyscy ruszyli na podróże w kraju, bo to był taki okres 21, 22, 23.
Wtedy był pik.
Teraz mamy moment, w którym kilka czynników sprawia, że goście niekoniecznie odwiedzają nas w wysokim sezonie letnim, ale są chociażby w innych miesiącach w roku.
Czy te czynniki to, co widzimy doskonale przez okno?
Jeden z wielu. No oczywiście to jest ten, na który nie mamy wpływu, ale musimy być na tego przygotowani, że lipiec bywa deszczowy, bywa kapryśny i on też sprawia, że tych gości pewnie last minute, tych takich spontanicznych, którzy dopełniają często miejsca noclegowe, kiedy pogoda jest rewelacyjna, również zabrakło.
A czy wy już danymi jako Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna dysponujecie, żeby powiedzieć, jak w porównaniu do lat poprzednich ten sezon wypada, jak o ile gorszy on jest po prostu?
No, na takie globalne podsumowania pewnie przyjdzie czas. My często prowadzimy rozmowy z usługodawcami turystycznymi, z kwaterodawcami, z hotelarzami i tutaj te opinie są różne, tak? To znaczy, po pierwsze, obiekty, które jak widzimy, mają kompleksową ofertę, taką jak basen, jak spa, jak jakieś animacje dla dzieci, czyli hotele.
Czyli duże, całoroczne, funkcjonujące obiekty. Tak?
Radzą sobie najgorzej. Oczywiście też nie mają 100% obłożenia, ale często jest to 80-90%, w zależności od tego, gdzie są zlokalizowane, bo również Trójmiasto jest przykładem tego, że tutaj ten ruch w zakresie noclegów jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Gorzej mają się ci, którzy oferują chociażby tylko zwykłą kwaterę noclegową, w której zwykle przebywali goście i korzystali z uroków regionu. Tamto obłożenie jest na poziomie pewnie 50% tych możliwości i tutaj faktycznie słyszymy te głosy, że to jest jedna z tych grup, która dostrzega ten mniejszy ruch turystyczny.
A z czego to może wynikać? Oprócz tych czynników różnych, niezależnych od operatora, mówiąc trochę żartobliwie, to znaczy na przykład ten rynek takich noclegów, on się rozrasta, jest większy, jest mniejszy, no bo skoro ludzi jest mniej, to siłą rzeczy pewnie obłożenie jest mniejsze.
No, lubimy sobie porównywać często, co się działo przed pandemią i po pandemii. Przed pandemią w województwie pomorskim mieliśmy około 8 tysięcy obiektów świadczących usługi noclegowe. W tej chwili jest to około 16 tysięcy, więc wzrost tak naprawdę na przestrzeni 5-6 lat o 100%. I oczywiście, jeżeli pojedziemy do takich miejscowości jak, nie wiem, Kąty Rybackie, Władysławowo, te większe miejscowości również, przyrost tych miejsc, w których zatrzymują się turyści jest ogromny, bo to są w większości takie apartamenty czy pokoje na wynajem, które wyrosły jak grzyby po deszczu i kiedy po sąsiedzku funkcjonuje jakiś rodzinny interes, który od wielu lat wynajmował pokoje gościom, on może czuć się zagrożony, bo tutaj faktycznie konkurencja jest ogromna, a ceny w tych miejscach są zbliżone, to znaczy oczywiście płacimy trochę więcej za jakiś luksus w postaci, nie wiem, spa czy bani, z której można skorzystać po południu, ale ta cena nie jest aż tak dużo wyższa od tego zwykłej kwatery, która funkcjonuje. Natomiast co jeszcze? No pewnie jak spojrzymy sobie na wyniki firm, które zajmują się turystyką wyjazdową z Polski, a więc wszelkiego rodzaju biura podróży oferujące wyjazdy, to tak naprawdę rok ubiegły już, ale też obecny, to są rekordy sprzedaży, jeżeli chodzi o wyjazdy, więc ta taka nasza klasa średnia, która najczęściej funkcjonuje w okresie wakacyjnym w regionie pomorskim, również wybrała być może jako
Za granicę po prostu.
Jako ten główny urlop za granicę, a do nas być może już była, może wróci jeszcze w okresie jesienno-zimowym.
A gdybyśmy jeszcze mieli pochylić się nad tym, co dzieje się w województwie pomorskim, to kto sobie radzi lepiej na przykład wybrzeże? Nie mówię tutaj o Trójmieście, bo to, jak rozumiem, ustaliliśmy, Trójmiasto sobie poradzi przez cały rok, niezależnie od pogody, ale gdybyśmy się mieli oddalić od największego ośrodka, to gdzie jest lepiej? Na Wybrzeżu? Na Kaszubach? Kaszubi, czy w regionie Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie tam w ogóle jest sezon? Są turyści? Jak to wygląda?
Dobrze radzi sobie przede wszystkim ten, który ma ciekawą ofertę dla gościa. I tutaj to jest jakby główny wyznacznik, bo w takiej miejscowości turystycznej mamy obiekty, które narzekają na niskie obłożenie i mały ruch, ale też takie, które mówią, okej, jest trudno, bo faktycznie nie mamy 100%, mamy 70-80%, w weekendy 90 parę procent. ale jakoś sobie z tym radzimy. Turyści oczywiście wypełniają w pierwszej kolejności te najbardziej gorące miejsca na mapie wypoczynku i dopiero jeżeli jest to oburzenie bardzo wysokie, rozlewają się gdzieś tam w kolejnych obszarach. Natomiast faktycznie Kociewie, Bory Tucholskie, Powiśle to są takie nieodkryte perełki, do których trafiają mieszkańcy. To często są też ludzie z naszego województwa, bo my też widzimy, że ten ruch taki wokół Komina, czyli te 100-150 kilometrów wokół miejsca zamieszkania, też napędza ten ruch turystyczny, również wakacje, bo coraz częściej nie mamy długich urlopów 2-3-tygodniowych, tylko wydzielamy sobie jakiś dzień, dwa z tygodnia i staramy się jakoś blisko spędzić ten czas.
Taki krótki odpoczynek po prostu, a biorąc pod uwagę to, o czym pan mówi teraz, to jest tak, że potrzeba większej promocji tych miejsc. On powiedział pan, że one są jeszcze nieodkryte. Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie. Czy może to jest właśnie wartość dodana, że one są nieodkryte? Jeszcze jest tam trochę nieco spokojniej. Pewnie ci, którzy prowadzą tam biznesy, no, życzyliby sobie odkrycia.
No to jest z całą pewnością duża rola takich organizacji jak ta, którą ja reprezentuję, jak samorządów, jak stowarzyszeń, które funkcjonują na danym terenie, bo myślę, że coraz częściej te regiony, my jako województwo mamy przecież strategię rozwoju tego obszaru, jakim jest turystyka. I to też jest tak, że ten główne założenia mówią o zrównoważonym rozwoju, więc staramy się kłaść nacisk na to, żeby ten ruch turystyczny rozkładał się równomiernie, po pierwsze przez 365 dni w roku.
No ale to nie jest możliwe. Czynniki, które utrudniają.
Oczywiście, że tak. Że ten pik dla takich regionów jak regiony nadmorskie, jak województwo pomorskie, my zawsze będziemy szalenie popularni latem, niezależnie co będzie się działo, bo to jest najwyższy moment przyjazdów. Natomiast oferta, która coraz częściej staje się całoroczna, bo to też jest kwestia tego, że w tych miejscowościach, czy nadmorskich, czy na Kaszubach, te obiekty nie funkcjonują tylko w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, ale coraz częściej mają jakieś propozycje ciekawe na jesień, na zimę, czy na wiosnę. No to naszą rolą jest pewnie mówić o tym, żeby tą propozycję prezentować w różnych obszarach. Natomiast myślę, że to jest kluczowe. Określenie, do jakiego klienta chcemy trafić, kto jest naszą grupą docelową i do nich komunikować poprzez różne środki przekazu, jakim jest chociażby państwa radio, ale też internet, gdzie w zasadzie w tej chwili większość tego ruchu rezerwacyjnego się kreuje.
Jednak internet to jest to narzędzie, prawda? Gdzie ludzie poszukują, gdzie wybierają, gdzie płacą za urlop, więc to jest pewnie
na dziś od tego, że uciekniemy, to jest świetne miejsce do szybkiego pokazania tego, że skoro dziś pada, to mam ofertę na niepogodę, a skoro za dwa dni zapowiadane są ogromne upały, to mamy szczególne propozycje dla tych, którzy chcą przyjechać odpocząć na plażę.
To może teraz trochę o ogromnych upałach porozmawiamy, czyli przeniesiemy się poza Pomorze. To tak żartobliwie. Furorę w sieci w ostatnich dniach robi takie porównanie cen wypoczynku na polskim wybrzeżu do wypoczynku w Dubaju. No i rzeczywiście, wychodzi na to, że Dubaj jest tańszy niż polskie morze.
No tak.
Przynajmniej kiedy spojrzymy na cenę noclegu.
To na pewno jest kwestia po pierwsze tego, że jeżeli byśmy za chwilę otworzyli komputery i zrobili sobie porównywarkę cen w różnych miejscach, to my znajdziemy ofertę atrakcyjną cenowo i w Dubaju, i w Polsce. I bardzo, bardzo drogą i bardzo, bardzo wymagającą, jeżeli chodzi o portfel. Ale kluczowe, myślę, o czym trzeba powiedzieć, o czym trzeba pamiętać, że w tej chwili w Dubaju panują temperatury na poziomie 40-45 stopni. Kiedy my, myśląc o ściąganiu turystów z Półwyspu Arabskiego, pytamy ich, z jakie są przyczyny, dla których chcą też przyjechać do Europy Środkowo-Wschodniej i czym my możemy ich przyciągnąć, to jest jeden z kluczowych elementów, który wskazują. U nas nie da się wytrzymać w okresie wakacyjnym, więc naprawdę życzę powodzenia i dużym wyzwaniem będzie wyjazd w sierpniu do Dubaju na wypoczynek, które miałoby być w jakikolwiek sposób aktywne, a nie ograniczać się tylko do hotelu i do basenu.
Czyli trochę, żeby zrozumieć, z czego to wynika i być może odkłamać ten, no, bo to jest fakt, że te ceny są aktualnie.
No tak, ale to jest niski sezon.
Trzeba spojrzeć na okoliczności.
Jeżeli
po prostu,
w tych samych naszych obiektach spojrzymy na tą cenę w niskim sezonie w listopadzie, to ta cena będzie już adekwatnie niższa.
Albo ten obiekt jest zamknięty po prostu, bo jest tylko sezonowy.
Coraz częściej, na szczęście, te obiekty są też dostępne przez cały rok.
Dobrze, ale idąc dalej za tym, bo to nie jest kwestia tylko tego porównania, już chyba, które widział cały polski internet, cen w Mielnie i w Dubaju, bo tak to było Mielno Zachodniopomorskie, ale były też porównywane ceny w Sopocie, chociażby ceny w Gdańsku i rzeczywiście jest tak, że ten Dubaj wypada taniej, no ale tam trzeba też dotrzeć, prawda, dolecieć, bo inaczej się raczej nie da.
Tak, no tu bym się jeszcze zatrzymał na jednym elemencie. Polska, panie redaktorze, przestała być tanim krajem, tak? My porównujemy się w skali europejskiej w różnych obszarach jakością, usługami, nowoczesnością, nowymi technologiami. I też taka jest prawda, że w tej chwili Polska nie jest już tanim miejscem do wypoczynku dla Skandynawów, najtańszym czy dla Brytyjczyków, czy dla Niemców, bo te ceny są porównywalne i tu na pewno o tym warto pamiętać. Natomiast druga kwestia jest taka, że absolutnie wyjazd zagraniczny, wyjazd na południe Europy, wyjazd do takich kierunków bardzo ciekawych, jak właśnie Emiraty Arabskie, to zawsze jest szereg składowych. To jest bilet lotniczy, to jest hotel, to jest transport na miejscu, to są wszelkiego rodzaju usługi. Wiele osób nie decyduje się na taki wyjazd z innych przyczyn, tak? Bariera językowa, pewna obawa, co się stanie, kiedy będę miał, nie wiem, dolegliwości jakieś, które sprawią, że będę musiał się leczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc nie boimy się tej konkurencji tak wprost, bo uważam, że klient coraz częściej dzieli sobie ten swój urlop w ciągu roku na kilka wyjazdów i znajdzie się miejsce na wypoczynek w Dubaju i pewnie nad polskim morzem. Natomiast my musimy trafić z tą ofertą w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i do tej właściwej grupy docelowej.
Ale ja trochę pytam o to, zastanawiając się nad tym, jak odczarować wizerunek polskiego wybrzeża, bo gdybym miał takie szybkie podsumowanie zrobić, to mamy tak, niepewną pogodę, ogromne ceny, wyższe niż w Dubaju nawet, a ryby nawet nie są prawdziwe nad tym morzem, bo mamy przykład z tego roku człowieka, który odwiedza po prostu i opowiada o tym w internecie, odwiedza poszczególne smażalnie, zdejmuje tę panierkę z ryb i udowadnia, że nie jest to dorsz na przykład, tylko panga.
No tak, jeszcze możemy dołożyć sinicę i parę innych czynników. Myślę, że kluczowe jest rzetelne mówienie o tym, jak jest. To znaczy, staramy się też jako organizacja i to mamy ze sobą pewne doświadczenia, chociażby z ubiegłego roku, kiedy z kolegami z zachodniego Pomorza mówiliśmy o tym, jak jest. Tak, na polskim wybrzeżu temperatura nie przekroczy przez całe dwa miesiące 30 stopni. Na polskim wybrzeżu bywają dni wietrzne. Bywają dni, kiedy pada deszcz, ale jest też bardzo atrakcyjna oferta uzupełniająca, bo to, co nas wyróżnia, myślę, w zakresie tego, czym się różnimy od tych krajów europejskich, czy chociażby wspomnianego Półwyspu Arabskiego, to jest to, że mamy mnóstwo aktywności na niepogodę, na różne pory roku, na różne zainteresowania, na spełnianie pasji. No i to jest na pewno element, na który też turysta, osoba wypoczywająca zwraca uwagę, bo nie ma znaczenia, czy ja będę na piasku leżał w Mielnie, czy w Jastarni. Ważne jest to, co ja mogę wokół tego pobytu zbudować i w jaki sposób mogę się zrealizować. I to na pewno to jest pierwszy czynnik. Druga rzecz to też mówienie o tym, że na przykład w przypadku cen. Tak, jesteśmy już bardzo porównywalni, ale za naszą ceną idzie wysoka jakość, wysoki serwis, dobry standard. To nie jest obiekt Airbnb w Paryżu, który trzeba najpierw samemu posprzątać, zanim zamieszkamy, bo okazuje się, że cena była i tak nie mała, a jakość tego położenia była trudna.
Pewnie bywa różnie. Też dobrze, jeżeli obiekt w ogóle istnieje, bo nie brakuje wciąż tych przypadków, gdzie przez internet ludzie kupują wypoczynek, czy płacą za wypoczynek, przyjeżdżają, a potem się okazuje, że obiekt, który zamówili, istnieje tylko wirtualnie w internecie. Prawda?
No mówiąc o skrajnościach, one są wszędzie. To jest domena Polski, Europy i świata. Mówiąc o nieistniejących obiektach, coraz częściej mamy te możliwości zweryfikowania, czy obiekt jest zapisany w rejestrze burmistrza, czy wójta gminy. Miasto Gdańsk przecież też w ostatnim czasie wypuściło takie możliwości.
Wracając trochę do tego wizerunku cen i różnych rzeczy, które utrudniają pewnie budowanie tego wizerunku. O paragonach grozy tutaj kolega Grzegorz wspomniał, jak zapowiadaliśmy nasze spotkanie. No właśnie, to jest tak, że taki jeden paragon grozy potrafi zniweczyć wielotygodniowe czy wielomiesięczne działania, no bo te paragony grozy w internecie rozchodzą się. One też istnieją. Te paragony grozy, czyli sytuacja, kiedy ktoś zamówi jakiś, nie wiem, niewielki posiłek z napojem, a potem dostaje paragon, na którym się okazuje, że sama surówka kosztowała 45 zł.
Absolutnie tak. No, mówiliśmy o tym, że internet jest tym źródłem, z którego korzystamy do promowania, ale on też rzeczywiście pozwala bardzo szybko tą informację rozpowszechniać. I na tą jedną...
Ale takie rzeczy też, przepraszam, się dzieją, no tak, bo ktoś tego nie wymyślił.
Chcę o tym też wspomnieć, tak, że oczywiście są przypadki, gdzie ta gastronomia kosztuje dużo więcej niż być może powinna do jakości, którą oferuje, ale nadrabia tym, że jest usytuowana przy głównym deptaku i nikomu nie chce się schodzić dwie ulice dalej do tego, żeby znaleźć ciekawe miejsce z lokalnym produktem, z dobrą kuchnią i też atrakcyjne cenowo. To też się dzieje na całym świecie. Jeżeli przejdziemy się głównymi arteriami miast czy znanych kurortów turystycznych, przy głównym szlaku znajdziemy bardzo wymagające finansowe miejsca, ale jeżeli się trochę wysilimy, poszukamy sobie, spędzimy 5 minut w sieci, żeby poszukać rekomendacji chociażby turystów, bo turysta jest bardzo świadome i bardzo wyedukowane. Mamy możliwość z tym popracować, żeby było ciekawie, atrakcyjnie dla nas, dla portfela. A mówiąc o tych złych wiadomościach, no tak, te złe się rozpowszechniają bardzo szybko, te dobre, które też mamy jako przykłady, chociażby z wczoraj, ten słynny paragon z Łeby, gdzie ktoś zapłacił za obiad 40 zł i był zadowolony. One, no niestety, są cały czas w mniejszości.
No i mniej się w internecie rozchodzą. Kończąc już, bo czas nas nagli, chce do tej ryby trochę wrócić i zapytać, bo może wy jako Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, może nie wiem, wspólnie z Morskim Instytutem Rybackim, czy Akwarium Gdyńskim, no raczej z Mirem, powinniście jakąś kampanię przygotować trochę edukującą też turystów, na przykład w takim zakresie, że jeżeli ktoś im mówi w lipcu, że ma dorsza z poradnego połowu świeżego, to po prostu go oszukuje i tacy przedsiębiorcy szkodzą całej branży, bo nie ma świeżego dorsza z poradnego połowu w lipcu, bo jest zakaz połowu dorsza.
Zdecydowanie tak i to jest...
Zakaz połowu dorsza to już w ogóle na południowym Bałtyku, to jest osobna historia, prawda, jeszcze?
Absolutnie tak. No my jako organizacja staramy się chociażby promować poprzez projekt Pomorski Prestiż miejsca, które oferują lokalny produkt, właściwie podane w sposób nawiązujący do tego, co jest dostępne w tej chwili, żeby ta droga z pola do stołu była jak najkrótsza. Edukacja, owszem, bo to są kierunki, gdzie też w obszarze innych wątków, które się pojawiają. Mieliśmy przypadek z Ustki, kiedy ogłoszono, że remont falochronu sprawił, że plaża jest zamknięta, gdzie de facto chodziło o wyłączenie kilkuset metrów, tak, a plaża ma kilkanaście kilometrów.
Czyli trzeba edukować i mówić, jak jest, trochę absolutnie więcej, tak, i częściej, jak rozumiem.
Stąd nasza obecność tutaj dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie.
Niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie poranne.
Wszystkiego dobrego.
Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem był dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian. Zostałem tu wywołany do tablicy, panie dyrektorze. A propos tych paragonów grozy, to wydaje mi się, że z roku na rok jest ich coraz mniej, bo jednak restauratorzy mają świadomość, że szybko trafią do internetu.
No tak, to są też miejsca, które nie działają tylko 2 miesiące w roku dla turystów, ale dla mieszkańców przez cały rok.
Bardzo dziękujemy.